Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnym wydaniu Politycznej dogrywki. Tematyką, której jest bezalternatywna rzeczywistość zgoła. Zatem wojna, agresja Rosjan na Ukrainę i gość, komentator, ekspert od spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, pan profesor Paweł Leszczyński z Akademii Jakuba Sparadyża. Witam pana profesora.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Ale spróbujmy poruszyć aspekty tej wojny, mniej medialne, a właściwie medialnie popularne, z wielu względów, między innymi komunikacyjnych, w sensie przekazu medialnego i cenzury, a więc Rosjanie wobec wojny i wobec Putina. Jaka jest sytuacja w Rosji? Bo coś jednak na ten temat wiemy, mimo tego, o czym wspomniałem, czyli cenzury, bo to jest państwo quasi-totalitarne przecież, a Putin jest dyktatorem. Warto przypomnieć Europejczykom wszystkim.
Panie redaktorze, coś się rusza, coś się dzieje w państwie moskiewskim i celowo mówię moskiewskim, bo liczę na społeczność moskiewsko-petersburską. Nie myślę o całym społeczeństwie rosyjskim, gdyż jak wiemy, dla przeważającej części Rosjan głównym odbiornikiem informacji jest telewizor i w swoim czasie nawet jeden ekspert do spraw Rosji na pytanie: panie, kiedy w końcu odejdzie Putin? Odpowiedział pokrótce: wtedy, kiedy pojedynek lodówki z telewizorem wygra lodówka. O co chodzi, panie, tak dokładnie? Ano o to, że jak Rosjanie dostrzegą, że im jest naprawdę źle, to przestaną wierzyć propagandzie lejącej się z telewizorka. Mniej więcej takie słowa to były. Panie redaktorze, chwała tym wszystkim Rosjankom i Rosjanom, którzy pomimo potwornych represji za samo trzymanie banera z napisem Wolna Ukraina albo Niet wojnie mają bardzo poważne konsekwencje oni i ich rodzinie. Chciałoby się jednak, dzisiaj mamy sobotę, żeby w większy sposób jednak Rosjanie się zmobilizowali, bo od ich postawy zależy również możliwość przerwania tej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ja chciałbym życzyć nam wszystkim, całemu światu, takiej Rosji, jaką myśmy ujrzeli w 91 roku. Tych wszystkich, którzy zatrzymali wtedy pucz Janajewa w sierpniu 91 roku. A problem polega na tym, że mamy coraz mniej tak aktywnych opozycjonistów rosyjskich, jak świętej pamięci Borys Niemcow, jak Siergiej Kowaliow, którzy już nie żyją. Aleksiej Nawalny siedzi w więzieniu. Ale może warto powiedzieć o wielkiej akcji jeszcze tydzień temu zbierania podpisów pod petycją, antywojenną petycją do Putina, którą to akcję zorganizował jeden z opozycyjnych polityków rosyjskich, mianowicie Grigorij Jawliński, urodzony zresztą, co ciekawe, we Lwowie. Urodził się we Lwowie. Otóż ta kampania podpisowa została oczywiście przerwana w momencie tego, co się stało w nocy 24 lutego. Ale Jawliński i jego ugrupowanie demokratyczne o takiej ciekawej nazwie Jabłko, funkcjonujące na tamtejszej scenie politycznej prawie 30 lat, oczywiście poza dumą państwową, bo Putin nie dopuścił tego ugrupowania do udziału w wyborach, już od XXI wieku w dumie państwowej Jabłko nie jest obecne, warto powiedzieć o artystach, warto powiedzieć o ludziach kultury, warto powiedzieć o intelektualistach z Rosyjskiej Akademii Nauk, o tych sferach, które w jeszcze większy sposób jednak powinny się zaktywizować. Pokazać, że można, bo kiedyś pokazali, że mogą. I tego bym sobie bardzo serdecznie życzył. Ale mówię celowo właśnie, że oczywiście my mamy informację, że te protesty były w, nawet niektóre z danych mówią, w 50 miastach Rosji. jakkolwiek.
To właśnie i wielotysięczne, ale to jest w skali rosyjskiej jest jednak margines, ja bym
jest bardzo mało,
przypomniał.
Jest bardzo mało. Oczywiście na placu Błotnym w 2012 roku, kiedy Putin sfałszował wybory do Dumy Państwowej, było więcej ludzi niż dzisiaj na tych wszystkich protestach antywojennych. Jakkolwiek mówię, zawsze też trzeba to docenić, że ci ludzie, bo grożą im naprawdę bardzo poważne konsekwencje. Zresztą widzieliśmy w obrazach, przekazach tą brutalność policji wobec tych protestów, które były już 24 lutego. Ale zgadzam się, ta skala jest stanowczo za mała, aby przechyliła szale i ażeby wymusiła jakiekolwiek, panie redaktorze, tu powiem, pęknięcia w kremlowskiej elicie władzy. Bo to jest tutaj najważniejsze.
Te wielotysięczne, dwa tysiące, czy nawet 3000 według niektórych źródeł aresztowania, to jest też, znamy tego typu historię przecież z Białorusi. Tam się jakoś, mimo naszych chęci, jednak jakoś dyktator sobie poradził. Bo przypomnijmy, kim jest właściwie Władimir Putin i początki jego władzy. Przecież zaczęło się właśnie militarnie.
Na początku, panie redaktorze, po powrocie z Drezna jako KGB-szynik, jak wrócił do Petersburga, bo to już był świeżutko Petersburg, podczepił się pod Anatolija Sobczaka. Anatolij Sobczak był jednym z demokratów, rosyjskich demokratów, był mer Petersburga. Tak, tak. A Putin w merostwie Petersburga odpowiadał między innymi za sprawy gospodarcze. I tak się zaczęły różnego rodzaju geszefciki, o których możemy się dowiedzieć z różnych filmów dokumentalnych na temat Putina i szerokiej literatury na ten temat. W pewnym momencie ten człeczyna zostaje ściągnięty do Moskwy. Zostaje ściągnięty do biura, jeśli dobrze pamiętam, do biura gospodarczego administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej. Czyli to był czas oczywiście Borysa Jelcyna, ale to nie Borys Jelcyn go ściągnął do Moskwy. Natomiast niestety to Borys Jelcyn, zamiast przekazać władzę, bo Borys Jelcyn w swoich pamiętnikach, notatki prezydenta, wydanych oczywiście w Polsce jakiś czas temu, pisze, że on rozważał
możliwość... Jak wytrzeźwiał, to pisał, tak?
Właśnie, bardzo, bardzo słuszna uwaga. Jak był w miarę trzeźwy, to pisał. A pisał wtedy, że rozważał przekazanie władzy też Borysowi. No wspomnianemu już dzisiaj, Borysowi Niemcowowi. Niestety wybrał Putina. Putin jeszcze, powiedzmy panie redaktorze, zanim został pełniącym obowiązki prezydenta 31 grudnia 1999 roku, jeszcze został dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, a od sierpnia 1999 premierem Federacji Rosyjskiej. I tu już jak został tym premierem, to już w tym momencie podobno Jelcyn podjął decyzję o swojej rezygnacji i o tym, że przygotuje drogę Putinowi do prezydentury. No i rzeczywiście w marcu 2000 roku Putin w pierwszej turze większością ponad 50% wygrywa wybory prezydenckie, zostaje prezydentem Rosji, a dzisiaj, jak wiemy, ma aspiracje.
Przy okazji, panie profesorze, przypomnijmy, że przy okazji również wojennych potyczek w Czeczenii, bo przecież ta wojna w Czeczenii pomogła Putinowi zwyciężyć w wyborach.
Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję, że pan podkreślił ten ważny aspekt. Przypomnijmy wszystkim też państwu zainteresowanym. Książka Jurija Felsztyńskiego Wysadzić Rosję. Gorąco polecam tą książkę. Jurij Felsztyński, który musiał wyjechać oczywiście z Rosji, on też współpracował z Aleksandrem Litwinienką, napisał, jak wyglądało...
Świętej pamięci.
Świętej pamięci oczywiście, zmarły w Londynie po potwornym zatruciu polonem w restauracji tuż w barze w centrum Londynu. Po spotkaniu z Ługowojem i drugiego nazwiska, w tym momencie nie pamiętam, dwóch trucicieli było. Otóż Jurij Felsztyński opisał mechanizm podkładania bomb, pocisków w budynkach mieszkalnych, które to bomby następnie zostały przypisane terrorystom czeczeńskim. I na tym tle Putin w 99 pokazywał się jako taki strongman, taki, który tutaj zaradzi tym wszystkim terrorystom, zaprowadzi pokój. I tu, panie redaktorze, takie słowa słowa, którymi on się posługiwał, że będziemy, cytat, będziemy łapać terrorystów nawet w wychodkach. Taki język, taki, no właśnie, taki knajacki, taki właśnie styl putinowski, który zresztą obserwujemy, proszę zauważyć, to nic tu się nie zmienia w jego stylu, wręcz się pogarsza, można by powiedzieć, po tych wszystkich wypowiedziach delegitymizujących Ukraińców, Ukrainę i tak dalej, i tak dalej.
I to się nasuwa pytanie, czy można było tą inwazję, tą wojnę przewidzieć, bo przecież dzisiaj wszyscy chętnie cytują słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Gruzji w 2008 roku, prawda? Ale w jakimś sensie go wyśmiewano za tą retorykę, prawda? A jednocześnie teza o zamachu w Smoleńsku nabiera rumieńców, mówią niektórzy komentatorzy.
Ja bym odniósł się tutaj do bardzo ważnego wątku, jakim jest to, że my w naszej części Europy, my, czyli Polacy, Czesi, Litwini, Łotysze, Estończycy, Rumuni, zawsze mamy i mieć będziemy inny, to znaczy rzeczywisty obraz Kremla i tego, do czego władza rosyjska, a szczególnie ta niedemokratyczna, jak obecnie, od ponad 20 lat jest zdolna. My o tych sprawach ostrzegaliśmy stolice zachodnie, próbowaliśmy uwrażliwiać. Ja bardzo chciałbym tutaj podkreślić ważny, taki wręcz ikoniczny obrazek. Mamy Bukareszt, 2008 rok. Jest szczyt państw NATO obradujący nad przyznaniem planu członkowskiego dla Ukrainy i Gruzji. Kto sprzeciwił się spośród państw natowskich przyznaniu tego planu otwarcia drogi do negocjacji członkowskich w NATO? Nicolas Sarkozy i Angela Merkel. To oni wtedy zablokowali drogę obu państw. I jaki był skutek? Ten szczyt był, jak pamiętam, późną wiosną, a z 7 na 8 sierpnia 2008 lecą pierwsze kapiusze na Finwali, czyli na stolicę Osetii Południowej. Rozpoczyna się w trakcie letnich igrzysk olimpijskich w Pekinie. Znowu ten Pekin, panie redaktorze, to też ciekawe, prawda? Mm-hmm. Tu zaatakował w trakcie, tu odczekał ile dni? 4 chyba. 4 od zakończenia. 20 się zakończyły igrzyska, 24 zaatakował. Drobna różnica. Tu odczekał do końca igrzysk, bo myśmy z panem redaktorem rozmawiali ostatnio, czy on się poważy na atak w trakcie, czy jednak wysłucha prośby chińskiego przywódcy, żeby trochę odczekać.
Prośby, mówi pan. Skoro Chiny i Olimpiada i chiński przywódca, jaka jest dzisiaj pozycja? Bardzo mało na ten temat wiemy Chin, bo przecież w polityce międzynarodowej bez Chin nic nie może się wydarzyć w gruncie rzeczy, prawda?
Zdatne od wczorajszej decyzji w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie wbrew oczekiwaniom Chiny wstrzymały się od głosu w sprawie rezolucji potępiającej Rosję. A spodziewano się, że Chińczycy poprą Federację Rosyjską, a tego nie zrobili. Pozycja Chin jest rzeczywiście kluczowa. I prawda jest taka, że to, czego dokonał Putin, nie zmieni sytuacji takiej, że dzisiaj w trzeciej dekadzie XXI wieku główna rywalizacja przebiegać będzie między Stanami Zjednoczonymi, które uosobiają świat Zachodu, a z drugiej strony Chinami, a nie Rosją, jak w okresie zimnej wojny. Rosja stała się takim junior partnerem, młodszym bratem w stosunku do Chińskiej Republiki Ludowej. I panie redaktorze, ja się tylko tak zastanawiam, w związku z tym, że Chińczyków jest grubo ponad 1,5 miliarda, a terytorium Chin, no, Chińczycy też dają do zrozumienia, tak nas tutaj dużo, a tu po północnej stronie tak dużo tych terenów niezagospodarowanych. Kto wie? My, nie wiem, czy my tego doczekamy, ale na dłuższą metę nie jest wykluczony strategiczny konflikt chińsko-rosyjski o dzisiejszy rosyjski Daleki Wschód. Ciekaw jestem, czy Putin, czy ludzie z jego otoczenia mają tego świadomość. Myślę, że mają tego świadomość, bo tak na dłuższą metę oczywiście dzisiaj taktycznie Rosja z Chinami współpracuje. Ale jak się te kwestie potoczą dalej, tego powiedzieć nie możemy, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Tak jak pan zauważył, tu jest też kwestia rozgrywki globalnej, bo przecież tu Ukraina, a tu jest pytanie o Tajwan i o to, jak Chińska Republika Ludowa zachowa się w stosunku do, w cudzysłowie, zbuntowanej prowincji, za którą
są
uważa...
jedne Chiny, tak? Tak, Chiny tak, są jedne.
Tak, polityka jednych Chin, tak jest, dokładnie. I tu cały czas jest ta sprawa otwarta, ale jaka jest różnica między dyplomacją chińską a dyplomacją rosyjską? Jest fundamentalna. Chińczycy działają w sposób przemyślany. Poszerzają swoją potęgę gospodarczą, militarną ostatnio, ale starają się tego nie za bardzo eksponować i nie są tak nerwowi na scenie, na międzynarodowej szachownicy geopolitycznej jak Rosja. I oni wiedzą, za nimi stoją tysiące lat cywilizacji. Obecny przywódca Xi Jinping jednoznacznie mówi, naszym celem jest powrót do potęgi, do mocarstwowości i do tego, kiedy Chiny rzeczywiście, no przynajmniej współrządziły światem. Chińczycy mają świadomość też, panie redaktorze, tego, że nie będą wyłącznym graczem, że będą jedynym globalnym hegemonem i myślę, że zdają sobie sprawę z konieczności znalezienia jakiegoś modus vivendi ze Stanami Zjednoczonymi i światem Zachodu. Pytanie, gdzie w tym wszystkim będzie Federacja Rosyjska?
To może być koniec Putina.
Bo przecież jeszcze jakiś czas temu w administracji Bidena modne były poszukiwania tak zwanego odwróconego wariantu Henry'ego Kissingera. Czyli jak Kissinger w latach 70. zjednał sobie Mao Tse-tunga w trakcie administracji Richarda Nixona przeciwko Związkowi Radzieckiemu, Biden kalkulował na samym, że on sobie zjedna Putina przeciwko Chińczykom. No teraz o takim wariancie rzecz jasna mowy nie ma. Ale pytanie, co będzie dalej? Jakie będą dalsze rozgrywki? To wszystko jest jednak zagadnieniem otwartym. Ja myślę jeszcze, panie redaktorze, słówieczko o tym, kto teraz popiera Putina, bo warto o tym powiedzieć.
Na koniec już, panie profesorze, jeśli łaska. Tak. Bo właśnie o Putinie chciałbym w kontekście Angeli Merkel, bo czas chyba na podsumowanie jej działań fatalnych zupełnie. Ja czytam takie opinie, że ona wyhodowała takiego Putina, jakiego dzisiaj mamy.
Dla mnie bardzo niesmacznym obrazkiem był taki wianuszek kwiatuszków, jaki przyjęła na Kremlu z rąk Putina w trakcie swojej pożegnalnej wizycie w Moskwie, gdzie zapewniała na konferencji prasowej cały czas to samo, co myśmy słyszeli. Projekt Nord Stream 2 nie jest projektem politycznym, a jest tylko i wyłącznie projektem biznesowym. Prawda jest taka, że pierwsza nitka, czyli Nord Stream 1, mamy dzięki Gerhardowi Schröderowi. Natomiast druga nitka to jest nitka, można powiedzieć, imienia Angeli Merkel. I teraz, jak ja słyszę dwa dni temu, że była kanclerz Niemiec wzywa do pokoju, do znalezienia jakiegoś tam porozumienia z Putinem, myślę sobie tak, droga pani kanclerz, a kto zablokował w 2008 roku drogę dla Gruzji i dla Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego? Puśćmy wozę wyobraźni, panie redaktorze, że historia potoczyła się inaczej. W 2008 mogły się rozpocząć negocjacje, które w 2010 na przykład mogły się zakończyć pełnym członkostwem Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Tak mogłoby być. Może Putin by też wobec tej decyzji w jakiś sposób protestował, ale w 2008 naprawdę był dobry czas na podjęcie tych strategicznych decyzji. Szkoda, że Berlin, że Paryż się temu sprzeciwiły. Myślę sobie tak, szkoda, że wtedy u władzy nie było na przykład ugrupowań zielonych, o którym rozmawialiśmy też, i które ma trochę inne podejście do w ogóle kwestii Federacji Rosyjskiej i aż szczególnie do reżimu putinowskiego.
Panie profesorze, z pewnością do tego tematu wrócimy chyba już za tydzień, bo będzie co komentować. Ledwie poruszyliśmy kilka interesujących tematów. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Również bardzo dziękuję, panie redaktorze. No i życzmy sobie wszyscy pokoju na Ukrainie i jednak przerwania tych działań wojennych i tego, żeby państwo ukraińskie się obroniło.
Oj tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Dziękuję również Marcinowi Kosińskiemu, który audycję zrealizował. A to była polityczna dogrywka przygotowana przeze mnie, Andrzej Pierzchała. Kłaniam się państwu i zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Do usłyszenia.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.